Wydawnictwo Księży Młyn prezentuje książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi. Czyta Kamil Maćkowiak.
Religijna wojna w centralnej Polsce. Do Strykowa nurt mariawicki przyszedł z sąsiedniej parafii Niesułków, w której proboszczem był współtwórca mariawityzmu, późniejszy biskup Jan Maria Michał Kowalski. Przyczyną entuzjastycznego poparcia mariawityzmu w Strykowie był antagonizm między miejscową ludnością a rezydującym w parafii proboszczem. Funkcję tę w Strykowie przez 24 lata pełnił niecieszący się sympatią wśród wiernych ksiądz Antoni Jarosiński. Z początkiem 1906 roku wierni w piśmie skierowanym do konsystorza zażądali zmiany proboszcza, a po kilku tygodniach sami zabronili księdzu Jarosińskiemu pełnienia w parafii czynności kapłańskich. I to właśnie w Strykowie doszło do największych zamieszek zakończonych zabójstwami. Na miejscowych mariawitów najechali rzymscy katolicy z Łodzi, robotnicy m.in. z Widzewa i pobliskich Skoszew. Szturm miejscowej gospody u Sozlowej zakończył się podpaleniem. Mariawici ratowali się ucieczką na dach, z którego padły strzały w tłum. Zginęło 5 młodych mężczyzn, pochowano ich w Skoszewach, ponieważ mariawici nie pozwolili ich pochować w Strykowie. Mogiła istniejąca do dziś opatrzona jest napisem: tu spoczywają męczennicy za wiarę rzymskokatolicką, zamordowani przez heretyków 11 marca 1906 roku. Obecnie wśród mieszkańców spotyka się dwie odmienne relacje tych wydarzeń. Rzymscy katolicy podkreślają radykalne działania mariawitów w postaci użycia broni palnej. Z kolei mariawici uwypuklają podpalenie gospody, interpretując je jako próbę likwidacji wspólnoty. Pierwszym kapłanem mariawickim w Strykowie był ksiądz Józef Nowakowski. Po 11 marca 1906 roku, kiedy miał miejsce zamach na jego życie, wytrwał na stanowisku jeszcze tylko kilka miesięcy. 12 marca 1906 roku miał się pojawić w mieście ksiądz Józef Pongowski, co wywołało zamieszki. W latach 1905-1906 90% wiernych przeszło na mariawityzm. W chwili rozłamu przy rzymskim katolicyzmie pozostało tam jedynie 27 osób. Jednak 20 lat później parafia liczyła już 539 wiernych. Mimo tego blisko 2000 osób pozostawało przy mariawityzmie. Kiedy pod Piątkiem zmarł jeden z mariawitów, rodzina przywiozła nieboszczyka do miasta, aby pochować na tamtejszym cmentarzu. Miejscowi wyznania rzymskokatolickiego dopadli do wozu wiozącego trumnę, wyprzęgli konie i zaczęli sami wozić ciało po mieście, becząc, naśladując kozy, co miało być aluzją do mateczki kozłowskiej. Trwało to kilka dni, w końcu ciało pogrzebano gdzieś w zwykłym miejscu. Mariawityzm dotarł na dobre do Zgierza, Dobrej, Strykowa, Lipki, Niesułkowa i Dmosina. W tej ostatniej miejscowości również znalazło się sporo wyznawców nowej wiary, jednak nie doszło do utworzenia ośrodka i krzewienia. Ówczesny proboszcz, ksiądz Wincenty Giebartowski, był kolegą ze studiów księdza Kowalskiego. Jeden i drugi znali się więc bardzo dobrze i tak samo znali swoje własne słabości. Ksiądz Giebartowski sprawował wtedy w dmosińskim kościele niecodzienny obrzęd. W swojej treści nawiązywał on do rzucania klątwy lub ekskomuniki. Duszpasterz podczas sprawowanej mszy świętej odrzucał w kąt zapaloną świecę, wymawiając imię i nazwisko osoby, która przeszła na mariawityzm, jednocześnie rzucając klątwę, by była przeklęta. Parafia została utrzymana przy wierze rzymskokatolickiej, a pamiątką po tamtych czasach jest stojąca do dziś przed kościołem figura Matki Bożej. Fragment umieszczonego na niej napisu brzmi: w hołdzie dziękczynnym Najświętszej Marii Pannie za obronę cudowną przeciwko herezji mariawickiej i za utrzymanie parafii Dmosin przy świętym rzymskokatolickim kościele. Świątynie, które powracały pod zarząd księży rzymskokatolickich, były wizytowane i niejako powtórnie wyświęcane przez biskupa. Sąd nakazał zwrócić kościół w Strykowie. 3 listopada 1906 roku przybyli do niego komornik i wezwany dla urzędowej obecności ksiądz proboszcz Karwowski. Prasa relacjonowała, że mariawici obrzucili księdza piaskiem, zasypali mu oczy i nie wpuścili do kościoła. Niespełna miesiąc później miał nastąpić urzędowy odbiór świątyni. Przed kościołem zgromadziło się około 1000 wyznawców mariawityzmu, nazwanych również kozłowitami i sekciarzami, a na ich czele stanął dawny ksiądz Szymanowski. To on na wezwanie komornika przemówił do swych wyznawców, Nie żałujcie tych zgniłych starych desek. My sobie sami wspanialszy kościół zbudujemy. Wybrano z każdej strony po 6 delegatów, aby wspólnie wejść do kościoła. Kluczy jednak nie było. Sprowadzono więc ślusarzy, którzy mieli otworzyć zamki. Po wejściu do świątyni okazało się, że z wielkiego ołtarza wyrwano obraz Matki Boskiej, a z bocznego obraz świętej Anny. Kościół był spustoszony. Katolicy zajęli także kościół w Dobrej koło Strykowa, który wybudowali Mariawici przed zalegalizowaniem ruchu. 28 listopada 1906 roku władze rosyjskie uznały Związek Mariawitów za legalne wyznanie. Wiązało się to m.in. z możliwością budowania kościołów, kaplic i tym podobnych. W końcu grudnia 1906 roku w polskich świątyniach odczytano imienną ekskomunikę nałożoną na siostrę Kozłowską przez Piusa X. Mateczka została pierwszą w dziejach kobietą wykluczoną z kościoła indywidualnie, to znaczy imiennie. Delegacja mariawicka przebywała również w Watykanie, gdzie zabiegała o audiencję u papieża. Nie doszło do niej ponoć ze względu na nieodpowiednie ubranie. Chłopskie sukmany okazały się być niestosowne, delegację nie wpuszczono na audiencję i to miało zadecydować o wykluczeniu mariawitów ze społeczności katolickiej. W samym mariawityzmie również doszło do podziałów, które zakończyły się powstaniem dwóch odłamów. Ostatecznie uformowały się, istniejące do dziś, starokatolicki kościół mariawitów i kościół katolicki mariawitów.
Książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi czytał Kamil Maćkowiak.